Regionalny punkt widzenia. Nowe trendy i wynalazki. Innowacyjne przedsięwzięcia i ciekawe zjawiska. W gospodarce, nauce, edukacji, medycynie czy w społeczeństwie. Obserwujemy zmieniający się świat. Zaprasza Michał Słobodzian.
Witam serdecznie. Dziś w naszej audycji mówić będziemy o gospodarce cyrkularnej, czyli takiej, w której prawie nie ma odpadów. Zapytamy także o to, czym są przedsiębiorstwa społeczne. Według ekspertów Ziemia potrzebuje 1,5 roku, by zregenerować zasoby użytkowane w ciągu jednego roku. Z myślą o przyszłości sporo mówi się w ostatnich latach w Europie o tak zwanej gospodarce cyrkularnej, obiegu zamkniętego, w której surowce wykorzystywane są wiele razy, bo na przykład papier można przetworzyć 7-krotnie, tworzywa sztuczne aż 10-krotnie. Przestawienie gospodarki na bardziej ekologiczną to proces niełatwy, ale można zacząć od razu i właśnie o tym teraz porozmawiamy. Naszymi pierwszymi gośćmi są Monika Krause, dyrektor Szkoły Leśnej na Barbarce w Toruniu, prowadzonej przez Stowarzyszenie Tilia. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
I w studiu w Toruniu jest także pani Anna Witt z Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu, także Stowarzyszenie Tilia. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Od jakiegoś czasu kilka krajów Unii Europejskiej realizuje program CEREK dotyczący miejsc napraw i ponownego wykorzystania surowców. Pani Moniko, cóż to jest za idea? Na czym polega? Jakie ma dać korzyści?
Tak, CEREK to inaczej Europejskie Centra Napraw i Ponownego Wykorzystania, czyli to są miejsca, w którym taki odpad, który, znaczy w zasadzie niepotrzebna rzecz, która może stać się odpadem, no nie trafia na wysypisko śmieci. U nas są jeszcze, zanim trafią te odpady na wysypisko, trafiają jeszcze do przoków. Chodzi o to, żeby zawracać ten produkt, który no mógłby stać się odpadem, do miejsca, w którym może zostać zagospodarowany ponownie. Czyli tutaj chcemy nadać drugie życie tym przedmiotom, które no, mogą być wykorzystane jeszcze przez inne osoby, czyli no, taki przedmiot by mógł trafić do takiego centrum, zostać tam posegregowany, sprawdzony, naprawiony, czy poddany renowacji, a następnie by mógł zostać sprzedany. Czyli w skrócie chodzi o to, żeby po prostu zawracać ten strumień odpadów, a przedmioty, które by mogły być ponownie wykorzystane, trafiały jeszcze do innych osób. Mogą to być na przykład meble, mogą być to tekstylia, mogą to być książki, czy też jakiś drobny sprzęt elektryczny czy elektroniczny, jakieś pralki, czy nawet komputery, które będą mogły posłużyć jeszcze komuś innemu.
Dlaczego tak ważne jest to, by dążyć do minimalizacji odpadów, by zawracać ten strumień, jak pani mówi, surowce wykorzystywać wielokrotnie?
Obecnie w Polsce skupiamy się na, zresztą chyba wszyscy to zauważyli już, na segregacji i recyklingu. I tak jak powiedziałam, chodzi o to, żeby no jeszcze ten dany przedmiot mógł sobie troszkę pofunkcjonować na rynku i nie trafił na składowisko, bo na składowisko trafia bardzo dużo rzeczy. Część oczywiście jest odzyskiwana i powtórnie wykorzystywana jako no tutaj w procesie tego recyklingu, ale tutaj aż według danych statystycznych GUS-u z 2014 roku aż 53% różnego rodzaju przedmiotów trafia na składowisko, czyli ani nie jest poddane recyklingowi, ani nie jest w inny sposób utylizowane, więc jest to bardzo duża skala jakby odpadów, która trafia na to wysypisko, które te przedmioty później no, zalegają, tak, na tych składowiskach, w miejscach, no tutaj powodując no, stratę dla środowiska.
No właśnie, tak.
Problemem jest to, że te produkty stają się bezużyteczne, tak, pomimo tego, że wciąż nadają się do użytku. Dotychczas był wykorzystywany taki model gospodarczy, gdzie było główne nastawienie na to, żeby wziąć produkt, przetworzyć go, wykorzystać i wyrzucić.
I kupić
niestety
nowy.
Wyglądało. Dokładnie. Wyglądało to w ten sposób, że produkty często były produktami jednorazowego użytku, surowce jednokrotnie się zużywało, materiały zarówno technologiczne, takie jak woda, energia, gaz, czy na przykład proces chłodzenia, czy wentylacji, jak i takie produkty nietechnologiczne, na przykład plastik, drewno, metal, czy rośliny. A są to produkty pochodzenia naturalnego, które można w dowolny sposób później wykorzystać.
Czyli chodzi też o racjonalne wykorzystanie tych zasobów naturalnych.
A jak takie centra miałyby być zorganizowane? Kto miałby zajmować się taką działalnością? Jak to lokalnie miałoby wyglądać? Być może są już przykłady takich firm.
Generalnie takie w Polsce nie funkcjonują jeszcze takie akredytowane centra napraw, ale no, angażujemy my osobiście w ramach Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej organizacje pozarządowe czy osoby, które chciałyby uczestniczyć w tym procesie. I tutaj właśnie z pomocą Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej udało nam się stworzyć jedno przedsiębiorstwo, Fundację Alternatywna, która tutaj oferuje produkty z wykorzystaniem już zużytych materiałów. Są to na przykład...
Tutaj chciałabym Państwu przybliżyć właśnie ten podmiot. Organizacje pozarządowe są o tyle ciekawe, że one działają na dwóch, będące przedsiębiorstwami społecznymi, bo to jest specyficzna forma działalności, gdzie z jednej strony mamy możliwość działania w sferze gospodarczej, a z drugiej strony w sferze społecznej. I mamy możliwość pogodzenia w ramach działalności możliwości zarobkowania. Tutaj przykładem właśnie na przykładzie Fundacji Alternatywnej z Torunia jest możliwość wykorzystywania dostępnych zasobów. Ta fundacja, będąca przedsiębiorstwem społecznym, prowadzi alternatywne pracownie. Pracownię krawiecką, nastawioną na kreatywne krawiectwo, gdzie realizuje na przykład indywidualne projekty związane właśnie z szyciem produktów, zabawek.
Ale jak rozumiem, materiały są odzyskiwane, tak?
Tak, tak. Właśnie celem głównym działalności fundacji jest wykorzystywanie, pozyskiwanie materiałów, które można później wykorzystać, tak? Czy do fundacji zgłaszają się osoby, które mają na przykład materiały do wykorzystania, które mogą potem być w odpowiedni sposób przetworzone i wykorzystane w nowych produktach. Fundacja nie tylko w ramach swoich działań własnych skupia się na tym, żeby wykorzystywać właśnie takie materiały tekstylne, ale również skupia się na działalności edukacyjnej, ponieważ prowadzi kreatywne warsztaty krawieckie zarówno dla osób dorosłych, jak i dla dzieci i pokazuje tutaj w ramach swoich działań, co można zrobić, w jaki sposób na przykład starą koszulę męża można wykorzystać jako opakowanie pięknej nowej poduszki designerskiej, będącym ciekawym produktem, który za chwilę może stanowić prezent dla kogoś albo być fajnym materiałem dekoracyjnym w domu i cieszyć oko na długie lata. Więc dzięki temu z jednej strony osoby, które korzystają z usług tego przedsiębiorstwa, mogą nauczyć się nowych umiejętności, jaką jest na przykład szycie i powrócić do korzeni związanych z promocją no, takich umiejętności rzemieślniczych, tak, które są potrzebne każdemu z nas. A z drugiej strony mogą też pobudzać swoją kreatywność. To też może być inspiracją do tego, żeby działać, żeby tworzyć innowacyjne rozwiązania, ale też wprowadzać takie elementy zaradczości, tak? Bo jeżeli tutaj mam do czynienia z taką strefą edukacyjną, to już mamy nowe pokolenie, na przykład dzieci, które już wdrażając się w ten proces, zaczynają w inny sposób funkcjonować.
I zupełnie zaczynają inaczej myśleć i tak, dla tych młodych ludzi takie wykorzystywanie ponowne surowców może być czymś naturalnym. Idea jest właśnie taka, żeby połączyć ideę jakby ponownego wytwarzania, wykorzystania surowców właśnie z ekonomią społeczną, tak? Żeby to był sposób na to, żeby aktywizować także osoby, które nie zawsze super sobie radzą na rynku na przykład.
To jest tak, przedsiębiorstwo społeczne może być miejscem, w którym można znaleźć zatrudnienie. Ekonomia społeczna jest generalnie taką przestrzenią, w której możemy łączyć idee, możemy tutaj wdrażać nasze pomysły na taką działalność społeczną, ale również i zawodową. I w dużym przedsiębiorstwie wdrożenie takich elementów byłoby na przykład trudne, tak? Jest dużo osób zaangażowanych, jest nastawienie na maksymalizację zysków, bo tak musi działać przedsiębiorstwo. Z kolei przedsiębiorstwo społeczne będące już mniejszą organizacją, działa właśnie w oparciu o dwa filary. Jeden gospodarczy, który daje pracę i zatrudnienie osobom zatrudnionym w przedsiębiorstwie społecznym, które czasami też gorzej sobie radzą na rynku pracy. Jest alternatywą do zatrudnienia na otwartym rynku, ale z drugiej strony też jest nastawione na działalność społeczną, na działalność związaną z reintegracją społeczną i zawodową pracowników, ale też na bardzo mocno ukierunkowane na wszystkie kwestie działań też na rzecz środowiska lokalnego. I tu mogę podać też taki ciekawy przykład, bo mówiliśmy o pracowni krawieckiej, tak? Przy Fundacji Alternatywnej też mamy pracownię tradycyjnych rowerów holenderskich, gdzie z jednej strony mamy naprawę i serwisowanie rowerów, renowacje i sezonowe przeglądy, ale też upcycling rowerowy. Czyli polega to na tym, że osoby pracujące w fundacji na bazie części rowerowych tworzą zupełnie nowe produkty, które mają inną jakość, inne przeznaczenie. Na przykład na bazie rowerów można tworzyć nowe lampy i ich wartość rynkowa nabiera zupełnie innego kształtu. Jest ciekawym, designerskim produktem, który naprawdę może cieszyć oko i zdobić niejedno pomieszczenie, a które może być wykorzystywane właśnie w ramach prowadzonych tutaj warsztatów i pracowni.
Jeśli pani pozwolą, dopytam, bo pani Monika mówiła, no, że nie ma jeszcze w tej chwili w Polsce takich akredytowanych miejsc. Dlaczego? Co jest w tej chwili najważniejszą barierą? Największą barierą?
Generalnie przepisy prawa. Tak jak wspomniałam, mamy PSZOK-i, czyli punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i wszystko, co tam trafi. Oczywiście mamy ten obowiązek przekazywać tam przedmioty, które nam są niepotrzebne. Chcemy się ich pozbyć. Są to przedmioty wielkogabarytowe, czy zużyty sprzęt elektryczny, czy elektroniczny. Nie możemy ich tutaj sobie wyrzucić do pobliskiego śmietnika, chyba że są organizowane specjalne akcje. Po prostu musimy zawieźć do PSZOK-u i tam ten przedmiot staje się jednocześnie odpadem i w polskim prawie odpad jakby nie może wrócić ponownie na rynek, czyli nie może być ponownie sprzedany, tak? Czyli to, co tutaj jest ta idea tych centrów napraw i ponownego wykorzystania, nie można po prostu zawrócić tego danego przedmiotu, go naprawić i sprzedać. Więc troszeczkę procedury prawne uniemożliwiają jakby wdrożenie tego systemu.
Ale myśli się w ogóle o tym, żeby to prawo dostosować?
Oczywiście tak, bo to są europejska idea, Polska jest w Unii Europejskiej i Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego promuje tą ideę i chce tutaj w regionie takie centra napraw wdrożyć. Oczywiście przy wsparciu gmin i zaangażowaniu gmin, bo wskazane jest, aby właśnie gminy również w tym partycypowały, bo to gminy prowadzą te PSZOK-i, tak? Więc chodzi o to, żeby ten dany przedmiot nie stał się od razu odpadem i nie trafiał na wysypisko śmieci i nie był rozkładany na czynniki pierwsze, bo oczywiście taka jest idea PSZOK-ów, żeby tutaj segregować i odzyskiwać, ale chodzi jeszcze o to, żeby ponownie wykorzystać i żeby nam to służyło troszeczkę dłużej, czyli przedłużać życie produktom.
Żeby to wszystko się udało, tak w dalszej perspektywie, to pewnie potrzebna jest zmiana myślenia na wielu szczeblach, już na etapie produkcji. Należy myśleć o późniejszym przetworzeniu tego produktu.
Tak, bo wszyscy sobie chyba spotkaliśmy się z tym, że często przedmioty mają jakby zaprogramowaną swoją żywotność i nagle się psują. Unia Europejska też dąży do tego, aby będzie wymuszała i wymusza już na producentach to, żeby dany produkt miał dłuższe życie, żeby się tak szybko nie psuł. To jest jedna z rzeczy. Generalnie trochę trzeba zmienić to myślenie, trochę trzeba edukować, promować, informować, no i zacząć wdrażać.
Poza tym sama ekonomia wymusza rozwiązania wykorzystywania ponownego produktów, ponieważ w taki system gospodarki linearnej, który mamy dotychczas stosowany, gdzie mamy jednorazowość użycia danego produktu, jest w konsekwencji jest systemem bardzo drogim. Także wszystkim, zarówno przedsiębiorstwom, jak i użytkownikom będzie zależało na tym, żeby stworzyć taki model działania i wykorzystania produktu, w którym będzie można zastosować niekończący się przepływ surowców i materiałów, które w razie potrzeby będzie można zutylizować albo które będą biodegradowalne. I spowoduje to, że będzie wydłużony cykl życia produktów i usług dzięki właśnie takich możliwości albo innego zastosowania, albo wykorzystania części, albo nawet dzielenia się danym produktem, tak? Bo dla jednej osoby, powiedzmy, bioodpad może być typowym. Podam tutaj przykład ekonomii cyrkularnej, takim, który może być dla nas bardzo dobrym przykładem obrazowym, gdzie na przykład jest restauracja czy kawiarnia, która serwuje kawę. Kawę w ekspresie, bardzo dobrą, którą lubimy, i produkuje duże ilości fusów. Te fusy dla kawiarni są odpadem. Z kolei dla pieczarkarni mogą być bardzo dobrym pożywką i humusem. Zarówno kawiarnia ma problem z utylizacją odpadów, bo musi zapłacić za wywóz śmieci. Z kolei pieczarkarnia musi zakupić produkt, który na bazie którego, nawóz naturalny, który będzie służył do tego, żeby mogła przygotować uprawy i żeby właśnie pieczarki na przykład mogły rosnąć na dobrym podłożu. Jeżeli te dwa podmioty znajdą nić porozumienia i będą mogły wykorzystywać z jednej strony odpad, który dla kogoś jest
uciążliwy.
Produktem wejściowym. Dla kogoś tak, odpad jest produktem uciążliwym, a dla kogoś innego jest wspaniałym komponentem do tego, żeby stworzyć swój własny produkt. I można tutaj wymienić obieg. Później w takim wykorzystaniu ekonomii cyrkularnej ta pieczarka może z powrotem trafić do restauracji, wyprodukowana właśnie na bazie, na humusie, na bazie fusów. A na przykład restauracja może mieć obniżone koszty dostaw produktów z racji tego, że współpracuje z daną pieczarkarnią. Więc to mogą być naprawdę proste rozwiązania, które możemy zastosować w codziennym życiu, które wszystkim mogą przynieść korzyść.
Potrzebna jest otwartość, no i zmiana myślenia. A jak rysuje się już tak na koniec przyszłość, jeśli nie wdrożymy działań takich ekologicznych w gospodarce?
No chyba to trzeba by było sobie wyobrazić, ale statystycznie Polak produkuje około 300 kg odpadów rocznie, więc to jest bardzo duża ilość. Trzeba coś z tym zrobić, tak? Więc chyba chcemy żyć w czystym środowisku. No i też chyba nie chcemy się przyczyniać do tego, aby zaśmiecać to środowisko i chcemy też racjonalnie wykorzystywać te nasze zasoby naturalne. Więc chyba powinno nam wszystkim zależeć na tym, aby przyczynić się do tego, aby jak najmniej tych odpadów produkować.
Monika Krause, dyrektor Szkoły Leśnej na Barbarce w Toruniu, prowadzonej przez Stowarzyszenie Tilia, i Anna Wit, ośrodek wspierania ekonomii społecznej w Toruniu, także Stowarzyszenie Tilia, były Państwa i moimi gośćmi. Bardzo Panią dziękuję. Do tego tematu będziemy na naszej antenie powracać, a po krótkiej przerwie powiemy nieco więcej o przedsiębiorstwach społecznych. To jest Regionalny Punkt Widzenia. Zostańcie Państwo z nami.
Projekt finansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach projektu pod nazwą Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu, realizowanego przez Stowarzyszenie Tilia.
Zostało z już przebytych dróg, ile jeszcze przejść ich trzeba znów. Na planecie żywej tak jak my, na planecie Ziemia, ja i ty. Mamy jeszcze chwilę, by ocalić świat, Wystarczy się rozejrzeć wokół nas. Mamy jeszcze chwilę, by ocalić siebie, w zwykłych ludziach znaleźć światła blask. Ile jeszcze wojen, ile zła, ile jeszcze dni tu czeka na. Co zrozumieć trzeba, żeby móc kroczyć życia najpiękniejszą z dróg. Mamy jeszcze chwilę, by ocalić świat. Wystarczy się rozejrzeć wokół nas. Mamy jeszcze chwilę, by ocalić siebie. W zwykłych ludziach znaleźć światła od siebie, zrozumieć innych, pokochać ludzi, by stać się innym.
W Polskim Radiu PIK regionalny punkt widzenia.
I wracamy do rozmowy. Teraz rozmawiać będziemy o przedsiębiorstwach społecznych. Naszymi kolejnymi gośćmi są Anna Schmidt, animatorka z Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, prowadzonego przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet Gineka w Bydgoszczy. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I jest także pani Justyna Górska, również animatorka z Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Bydgoszczy. Dzień dobry. Ośrodek działa od 8 lat. Idea ekonomii społecznej jest coraz bardziej popularna. Troszeczkę w pierwszej części już zajawiliśmy ten temat. Proszę powiedzieć, czym są przedsiębiorstwa społeczne?
Przedsiębiorstwa społeczne to taki trzon ekonomii społecznej, tak? Która rośnie, mam nadzieję, w siłę. To oczywiście są nie do końca forma prawna obowiązuje przedsiębiorstwo społeczne, bo to oczywiście na pewien użytek tak zwanych podmiotów ekonomii społecznej, czyli takich podmiotów, które spajają cel gospodarczy ze społecznym, ale prymat ma ten cel społeczny nad tym celem gospodarczym.
A co to jest ten cel społeczny? Bo cel gospodarczy to możemy sobie wyobrazić, to jest po prostu to, żeby ludzie mieli pracę, mogli zarabiać, żyć. A cel społeczny?
Cel ekonomiczny to generalnie myślimy o działalności gospodarczej, która generuje zysk, nadwyżkę, tak, jakąś. Natomiast ten cel społeczny, no to do tej działalności gospodarczej, to znaczy ona jest pomocnicza przy realizacji na przykład integracji społecznej, czyli mamy osoby w takim podmiocie, które z różnych przyczyn nie bardzo znajdują się na rynku, nie mogły znaleźć się na rynku pracy, albo jest jakiś problem do rozwiązania, nie wiem, brakuje jakiegoś użyteczności publicznej, znaczy budynku instytucji typu przedszkole, tak, żłobek. I wówczas takim podmiotem ekonomii społecznej możemy albo rozwiązać los ludzi, tak, z borykającymi się właśnie z trudnościami, albo rozwiązać problem dla tej społeczności lokalnej, tak, czyli integracja społeczna, jeżeli mamy na myśli ludzi, ale mogą to być jakieś usługi publiczne, tak, na przykład edukacyjne, czyli właśnie, no, nie wiem, szkoła ma być zamknięta, tak, bierzemy ją jako stowarzyszenie i żeby utrzymać tą szkołę, prowadzimy jakąś działalność gospodarczą i tutaj dowolnie, tak? Albo właśnie zakładamy przedszkole, żłobek, no i w tym momencie uzupełniamy pewne dziury, tak? Braki, które albo właśnie ta zawodność rynku tego rasowego w tym pojmowaniu, powiedzmy, agresywnej ekonomii, albo właśnie z powodu trochę słabości na przykład struktur państwa. Tak?
Kto może założyć takie przedsiębiorstwo? Są jakieś ograniczenia? To są właśnie projekty, programy celowane dla, nie wiem, osób długotrwale bezrobotnych? Czy nie ma takich ograniczeń?
Dotacje są celowane dla osób bezrobotnych, natomiast podmiot może założyć każdy tak naprawdę. Nie ma żadnych obwarowań takich formalnych, bo może dodajmy, że podmiotami ekonomii społecznej są też fundacje i stowarzyszenia, więc tutaj jest dowolność i otwartość duża.
Może tak, troszeczkę nakierunkowując, jakie to rzeczywiście, jak koleżanka wspomniała, to mogą być fundacje, stowarzyszenia, czyli sektor pozarządowy, tak, który właśnie decyduje się na działalność gospodarczą, tak? Bo jeśli fundacja i stowarzyszenie poprzestają na działalności statutowej, no to są tymi organizacjami, tak? Mają cel społeczny. Cel społeczny tylko, tak? Do realizacji te działania statutowe. Natomiast jeśli potrzebują z różnych powodów, stwierdzają, że ten zysk, nadwyżka przydałaby się, tak? Żeby realizować ten ważny cel społeczny, statutowy, no to wtedy staje się tym podmiotem ekonomii społecznej. Możemy też na przykład 5 osób fizycznych albo 2 podmioty prawne mogą założyć tak zwaną spółdzielnię socjalną. To chyba już od paru lat jest dosyć głośne. I również można zakładać spółkę z o.o. non-profit. To znaczy jest to spółka z o.o. dosyć klasyczna, ale odpowiednie zapisy o charakterze non-profit, tak, muszą występować.
Ale rozumiem, że jakiś zysk tam jest wypracowywany, natomiast on idzie jakby na rozwój tej firmy, ale ludzie zarabiają.
Ludzie zarabiają. Oczywiście są pewne kryteria tego przedsiębiorstwa społecznego. No tak około 7-8 takich ważnych kryteriów. Między innymi właśnie, że wynagrodzenia są objęte limitami, ale ja życzyłabym takich limitów osobom pracującym. To jest 3-krotność przeciętnego wynagrodzenia krajowego, tak, za poprzedni rok. Więc to jest dużo pieniążków.
12-13 tysięcy.
No, tak to chyba tak, tak szybko licząc. I jeszcze, co bardzo ważne, no to rzeczywiście nie ma żadnych dywidend, tak, akcjonariuszom się nie wypłaca, bo te nadwyżki są dzielone właśnie albo na wzmocnienie potencjału tego podmiotu, albo na właśnie takie fundusze jak pożytek publiczny, czy też reintegrację, tak?
Bo
załóżmy, że tam osoby są zatrudnione, które potrzebują dodatkowego wzmocnienia, tak?
Czyli, no właśnie, bo jest cały ten aspekt społeczny, czyli na przykład część tych pieniędzy idzie na rehabilitację, powiedzmy, tak? Pracowników, osób, czy reintegrację.
Bądź też wyjazdy integracyjne, bądź też kursy. No,
to sobie grupa sama określa.
Oni sami sobie decydują o tym, co potrzebują.
Jakiego rodzaju to są firmy? Czym się zajmują? Można mówić o jakiejś specjalizacji przedsiębiorstw ekonomii społecznej, czy ten wachlarz jest naprawdę bardzo szeroki?
Jest bardzo szeroki. Tak. Na pewno koleżanka jeszcze mi tu kilka dobrych przykładów poda. Ja tak szybciutko. Co do działalności gospodarczej, to nie ma jakichś faworyzowanych. Tak? Znaczy, z naszego doświadczenia bardzo często to są usługi opiekuńcze, to jest gastronomia, prawda? Czyli takie obszary, gdzie są, powiedzmy, bardziej dotkliwe problemy społeczne, tak? Jakoś tak nie radzą sobie struktury państwa i w naturalny sposób, genialnie przyjeżdżaj przy kooperacji, tym partnerstwie ze strony struktur państwa, powstają podmioty typu dzienne domy pomocy, na przykład osobom starszym, tak? Czy właśnie opieka przedszkolna, czy do lat 3 dzieci, gastronomia, ale generalnie wachlarz może być bardzo szeroki. My na przykład mamy obecnie działającą spółdzielnię socjalną Słomiany Dom. Chłopaki budują domy ze słomy i gliny, tak? Także pomysły jakiekolwiek, najważniejsze, że jest to kooperatywa, czyli to nie są jednoosobowe działalności gospodarcze, tylko to jest zespół ludzi, który chce pracować razem.
A to jest warunek? Jedna osoba nie może założyć?
Minimum 3.
Minimum 3.
Minimum 3 i wtedy właśnie mówimy o tym przedsiębiorstwie społecznym, tak?
Jakie są jeszcze inne przykłady?
Przykłady. I ja bym podała tutaj nasz lokalny Talerzyk, to jest Fundacja
Promis,
która bardzo prężnie się rozwija teraz na naszym rynku. Ma filię w Fordonie.
Talerzyk, czyli kulinaria.
Kulinaria,
bistro.
Tak. To jest catering dla szkół, dla przedszkoli, plus prowadzenie właśnie tych dwóch restauracji, barów takich. Wiem, że planują działalność w Toruniu, więc prężnie się naprawdę rozwijają, ale też jak obserwujemy działalność pani Agnieszki, bardzo mocno wspiera osoby, które pracują tam. Tam pracuje dziewczyna z zespołem Downa, pracują inne osoby niepełnosprawne i ona daje im szansę. I też jak mówi, że przez to, że pracują takie osoby, cały zespół pracuje lepiej, bo uczą się tej komunikacji od nowa i innej komunikacji. Więc na takich podmiotach właśnie nam zależy, gdzie widać tą współpracę osób pełnosprawnych z niepełnosprawnymi, gdzie to współgra w taki naturalny sposób. Mhm.
Tu koleżanka uchwyciła bardzo ważny obszar. Rzeczywiście moim marzeniem jest, żeby w naszym mieście trochę bardziej partnersko ze strony władz miejskich również właśnie była ta współpraca w obszarze polityki senioralnej, bo jest ona niewystarczająca. Tak? Połowa mieszkańców nocuje, mieszka w Fordonie. Jest tam coraz więcej też osób starszych i rzeczywiście przywołana Fundacja Pro Omnis jako organizacja pozarządowa, która zdecydowała się na działalność gospodarczą, jest bardzo mocno sfokusowana na pomoc. Zresztą oni mają misję wspierać człowieka, tak? I są z tym autentyczni, żeby pomagać osobom starszym. Oni dowożą jedzenie, tak, w ramach wypracowanej nadwyżki, koszty benzyny, żeby właśnie tym osobom, które siedzą w domu, nie mogą, nie chcą, tak, z różnych powodów, albo ich nie stać, żeby dowozić im to jedzenie. W Fordonie też działa spółdzielnia socjalna Nasz Dom, już prawie od 8 lat. Dzienny dom opieki nad seniorami, ale również jest zapotrzebowanie na całodobowe, więc są na etapie tworzenia dużego podmiotu, ale oczywiście to nie jest łatwe i bardzo ubolewam, bo że wciąż są w takim osamotnieniu. Tak działają w osamotnieniu, podczas gdy rzeczywiście myślę, że byłby to fantastyczny partner dla władz miasta.
Ale ta fundacja zwraca się do władz miasta i trafia na ściany?
Tak, niestety tak jest. Próbujemy, rozmawiamy, zapraszamy włodarzy i robimy co możemy, żeby dostrzeżono potencjał i partnerstwo. Że to nie są fundacje, które wyciągają po jałmużnę, tylko to są partnerzy solidni, biznesowi, bo tak, biznes też właśnie dwie, nie dość, że i człowiek, tak, to i biznesowo bardzo się tam patrzy, czyli dwie gałęzie, no i wciąż, no nie wiem, są fajne rozwiązania u nas w sąsiednim Toruniu, gdzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej fantastycznie pracuje właśnie z organizacjami pozarządowymi, podmiotami ekonomii społecznej i tworzy chociażby te kluby dla seniorów, tak, 13 czy ileś działa, bo rzeczywiście tych działań musi być dużo, tak? Mamy starzejące się społeczeństwo, my to widzimy na co dzień.
A wróćmy jeszcze do tych stricte przedsiębiorstw. To jest tak, że takie przedsiębiorstwa zakładają często osoby, które nie mają doświadczenia biznesowego, czy niekoniecznie? Pani Justyna.
Często są uczestnikami takie osoby, natomiast najlepszym modelem jest, kiedy jest lider, który ma już jakieś pojęcie w biznesie i w działaniu takim rynkowym, plus te osoby bezrobotne czy też wykluczone społecznie. Taki model, gdzie są same osoby wykluczone społecznie, bardzo rzadko sprawdza się na takim rynku agresywnym, gdzie muszą dbać o konkurencję, muszą dbać o jakość produktu i tak dalej. To bardzo często niestety upadają takie podmioty.
A z drugiej strony mówiły pani o tym, że bardzo ważna jest ta kooperacja, ale to jest tak, że jest jeden szef i ten zespół jest podległy, jest ta hierarchia, czy nie?
Nie, no podstawą jest każdego podmiotu ekonomii społecznej.
Zarządzanie demokratyczne.
To jest hierarchiczność, co jest bardzo trudne w naszym społeczeństwie. To już nie tylko u nas lokalnie, wszędzie. Ja sama mam fundację, w której działamy od już 10 lat bezhierarchicznie. I spotykamy naprawdę dziwne problemy. Na przykład wnioski nasze nie przechodziły, bo nasz zarząd zmienia się co 2 lata. Właśnie z powodu tej bezhierarchiczności. Urzędnicy stwierdzili, że coś u nas jest nie tak, bo zmieniamy się co 2 lata. Więc to są
czyli taki brak zrozumienia, jak to działa.
Takie...
No a ta bezhierarchiczność to nie rodzi, nie generuje kłopotu, że ludzie się tam nie dogadują? No,
tak,
to jest jedna z barier.
Jest jedna z podstawowych barier.
Znaczy, ekonomia społeczna nie jest łatwa. Znaczy, chcę powiedzieć, że trochę jakby dla nas jako Polaków powinno to z mlekiem matki, bo my tak naprawdę mamy korzenie spółdzielczości socjalnej od Staszica, więc tak genialna, polecam Utopię w Chrubieszowie, genialna historia. Więc wydaje się, że my powinniśmy w jakiś naturalny sposób. No ale jakoś tak się zdarza, że najczęściej jednak, jeśli podmioty upadają, bo zdarzają się oczywiście takie sytuacje, to jest wynik właśnie tego, że tam, gdzie powyżej trzech, te trzy czy pięć osób, jak w spółdzielniach socjalnych, każdy chce być szefem. I czasami brakuje rąk do pracy, prawda? Więc naprawdę trzeba się dobrać. Ale mamy bardzo dobre przykłady również, gdzie to idzie dobrze, tak? Więc nie wiem, czy trzeba się tego nauczyć, czy też naturszczykowo jakoś tak osoby się zbierają, tak? Więc rzeczywiście ekonomia społeczna jest trudna, bo komunikacja, ta demokracja, ale jednocześnie bardzo dobra ekonomia, działalność gospodarcza nie może być oparta na szantażu emocjonalnym, tak? Kupcie od nas, bo my tam realizujemy, bo niepełnosprawni dajmy miejsce. Absolutnie, to już nie ta droga, więc to musi być bardzo dobrej jakości to produkt lub usługa, a jednocześnie właśnie ciągle pamiętamy o człowieku, tak, nie ma niewolnictwa wyzysku, tu wszystko musi być jawnie, tak, bo to jest ekonomia właśnie społeczna, więc no nie jest dla każdego, ale...
A z perspektywy konsumentów dostrzegają panie taką zmianę myślenia, że klienci, konsumenci wyszukują takich przedsiębiorstw społecznych, no właśnie, bo chodzi w nich o coś więcej niż tylko o biznes?
Na poziomie instytucjonalnym bardzo często już się tak zdarza, chociaż życzyłabym sobie, żeby to było jeszcze częściej, ale zdarza się już tak, że dzwonią do nas urzędy i pytają o takie firmy. Też może jest to wymuszone linią projektową, w której jest jakby zlecanie zadań podmiotom ekonomii społecznej.
Ale zwykli ludzie.
Ale wydaje mi się...
Dostrzegają to, że są już takie przedsiębiorstwa, w których chodzi o...
Wie pan, to nie będzie 50% konsumentów, tak, nie? No. To wciąż jest może 10%. To jest optymistyczne, ale wydaje mi się, że rośnie.
Rośnie. Bardzo fajnym przykładem jest browar, który jest prowadzony
w Pucku
przez osoby niepełnosprawne. I tam piwo jest już, to jest piwo kraftowe, jest sprzedawane normalnie na otwartym rynku. Wiem, że cena jest trochę zaporowa, ale właściciele jakby uważają, że taka jest cena pracy z osobami niepełnosprawnymi.
Bo te koszty produkcji są wyższe, prawda? Gdy mamy do czynienia z tymi osobami, które nie do końca są tak wydajne, jak...
I na przykład to piwo jest bardzo wziętym piwem w Warszawie, w klubach.
Jest ten aspekt tam mody i taki trochę aspekt społeczny. Już zupełnie na koniec, jaka jest rola Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej? W jaki sposób państwo pomagają takim osobom, które chcą założyć firmę?
My bardzo chętnie zapraszamy do naszego ośrodka przy ulicy Sułkowskiego 17 albo do kontaktu z nami na stronie www.kapoves.org.pl, bowiem dysponujemy dotacjami na zakładanie podmiotów ekonomii społecznej, dowolne, tak? Czy fundacja, stowarzyszenie z działalnością, spółdzielnie socjalne, spółki z o.o. I udzielamy takich dotacji jeszcze w przyszłym roku. Jeszcze kilka dotacji mamy. Taka grupa osób niech się do nas zgłosi. Nic nie robi, tylko zgłosi się do nas. My pomożemy i oczywiście dokumentacyjnie, formalnie, ale tak jak mówię, jest możliwość, że 24 tysiące złotych na jedną osobę, maksymalnie na 5, takiej dotacji inwestycyjnej jesteśmy w stanie przyznać, tak? I pomagać przez pierwszy rok w funkcjonowaniu takiego podmiotu. No nie chcę mówić doradztwo, szkolenia. Mamy bardzo dużą kadrę specjalistów i dosyć duży budżet.
I ważne, że ten rok takiej opieki to też jest znacząca pomoc, bo ten początek jest trudny, później jak się już to rozhula, mówiąc kolokwialnie, to często się udaje.
Tak, do 3 lat trzeba jeszcze tam trochę uważać, ale potem...
A tak statystycznie to ilu się udaje?
Mamy dobre nabory.
Na razie mamy dobre, tak. Nie narzekamy. Działamy od czerwca 2016. Kilka spółdzielni podmiotów ekonomii społecznej już powstało i oczywiście nie jest idealnie, tak, ale jest dobrze.
Ekonomia społeczna jest trudna, ale to dobry sposób na to, żeby pomyśleć no właśnie o połączeniu biznesu i tego aspektu społecznego. Bardzo ważna przestrzeń, z pewnością będziemy do tego tematu powracać. Anna Szmyt, Justyna Górska, animatorki z Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Bydgoszczy, prowadzonego przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet Gineka. Były państwa i moimi gośćmi. Bardzo paniom dziękuję.
Dziękuję.
Do usłyszenia, mówi Michał Słowacian.
Regionalny punkt widzenia. Gospodarka, kultura, tradycja, obyczaje oraz dylematy współczesnego człowieka. Tematy i wydarzenia warte podkreślenia. Regionalny punkt widzenia. Następny jutro o 9:15.